Zapraszam Państwa na katechezę, katechezy w oczekiwaniu na beatyfikację księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Drogami rozważań prowadzi nas ksiądz biskup Józef Szamocki, biskup pomocniczy diecezji toruńskiej. Księże biskupie, serdecznie witam i pozdrawiam na progu tego nowego dzisiejszego dnia. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiam ojca Piotra i naszych drogich słuchaczy zgromadzonych przy radioodbiornikach, aby słuchać transmisji z Radia Maryja.
Prośmy o potrzebne dary Ducha Świętego.
Przybądź Duchu Święty, wpuść z niebios wzięty, światła Twego strumień. Przyjdź Ojcze ubogi, dawco darów mnogich, przyjdź światłości sumień. Spuść z niebios wzięty, światła Twego strumień. Przyjdź Ojcze ubogi, dawco darów mnogi, przyjdź światłości sumień. Spuść z niebios wzięty, światła Twego strumień. Przyjdź Ojcze ubogi, dawco darów mnogi, przyjdź światłości
Bardzo proszę, księże biskupie, o wygłoszenie katechezy.
Bóg zapłać. Rozstaliśmy się wczoraj, moi drodzy, z prymasem, który rozpoczął wielkie dzieło służenia Kościołowi w Polsce w dwóch diecezjach, gnieźnieńskiej i warszawskiej, ale także i całemu Kościołowi, zwłaszcza myślał wiele o tych ziemiach, które my nazywamy odzyskane, gdzie trzeba było tworzyć na nowo wspólnotę Kościoła. Z ludźmi, którzy przybyli z Dalekiego Wschodu, z wygnania. Moi drodzy, odkrywaliśmy, że prymas zaczynał swoją posługę w takim znaku dobrego chleba. Długo dzielił się słowem, dawał siebie, swój czas. No, był wszędzie tam, gdzie go ludzie potrzebowali, tak go postrzegali. Ale niestety nie mógł się nacieszyć długo prymas takim doświadczeniem pasterzowania jak ojciec pośród swojego ludu. I dzisiaj chcemy iść za prymasem, być może w te jego najtrudniejsze chwile życia, które mu przyszło przeżyć, a pewnie których się na początku, kiedy zaczynał pracę prymasowską, pewnie nie spodziewał. Chociaż przeczuwał, to prawda. A więc jest rok 1953. Wzmaga się walka z Kościołem. Zapalnym momentem stało się zakazanie procesji Bożego Ciała w Warszawie. Gromadził się w ten czas prawie, tak mówią niektórzy, tłum 200 tysięcy ludzi. To nie wytrzymywały władze komunistyczne, że tak wielkie rzesze idą, aby słuchać swojego pasterza. Nieco wcześniej, w rocznicę 700-lecia kanonizacji męczennika biskupa Stanisława, tego ze Skałki, ale także i w 100 lat po zesłaniu arcybiskupa Szczęsnego Felińskiego, prymas i biskupi wypowiadają te same słowa, które wypowiedział kiedyś arcybiskup Warszawy Szczęsny Feliński. Non possumus. On powiedział carowi. A teraz prymas Wyszyński i biskupi mówią to Moskwie, władzom komunistycznym. Non possumus, to znaczy, że nie możemy iść już ani krok do przodu dalej na jakąkolwiek współpracę czy uległość wobec żądań władz komunistycznych, którymi chcieli jakby zniewalać nieustannie wolność Kościoła w Polsce. Jak wiemy, te słowa non possumus otworzą prymasowi bramy męki więzienia. Święto Podwyższenia Krzyża 14 września rozpoczął się proces biskupa Kaczmarka. Napisany w jego obronie list do rządu pozostał jednak bez echa. Prymas wzywał prześladowany Kościół do trwania na modlitwie, bo jak mówił, ostatecznie nie ludzie, tylko Bóg rządzi Kościołem. Wystarczy poddać się Kościołowi całą duszą, a On już działa w nas to, czego Bóg oczekuje na czasy dzisiejsze. Nawiązując zaś do słów kardynała Chlonda, ucieka się do Maryi z ufną wiarą, że przyjdzie zwycięstwo przez jej wstawiennictwo, przez jej królowanie w narodzie. Jasna Góra, moi drodzy, zamieniła się w twierdzę obrony narodu. Tam podczas wrześniowych obrad biskupów padają prorocze słowa. Przytoczmy je sobie. Tak mówił prymas. Stoimy w punkcie dojrzałym sytuacji. Ma się zacząć coś nowego. Kościół nie chce być uprzywilejowany. Trzeba być razem z katolickim narodem, który tyle doświadczeń dziś znosi. Wolę więzienie niż przywileje, gdyż cierpiąc w więzieniu będę po stronie tych najbardziej umęczonych. A także jeszcze jedne bardzo ważne słowa tam wypowiedziane. Gdy postawiono nas wobec alternatywy, albo poddanie jurysdykcji kościelnej jako narzędzie władzy świeckiej, albo osobista wiara, wahać się nie będziemy. Pójdziemy za głosem apostolskiego naszego powołania i kapłańskiego sumienia, idąc z wewnętrznym spokojem i świadomością, że do prześladowania nie daliśmy najmniejszego powodu, że cierpienie staje się naszym udziałem nie za co innego, lecz tylko za sprawę Chrystusa i Chrystusowego Kościoła. Rzeczy Bożych na ołtarzach cesarza składać nam nie wolno, non possumus, bez żadnych kompromisów, żadnych ustępstw. Moi drodzy, trzeba i te może jeszcze słowa przywołać, bo i one dla nas są dzisiaj światłem. Gdy będę w więzieniu, a powiedzą, że prymas zdradził sprawę Bożą, nie wierzcie. Nigdy nie zdradziłem i nie zdradzę sprawy Kościoła, choćbym zapłacić miał za to życiem i własną krwią. A gdyby mówili, że prymas ma nieczyste ręce, że stchórzył, że działa przeciwko narodowi i własnej ojczyźnie, nie wierzcie, bo, jak mówił, kocham ojczyznę więcej od własnego serca i wszystko, co czynię dla Kościoła, czynię dla niej. Moi drodzy, te przeczucia prymasa wypowiedziane, zwłaszcza na tej ostatniej konferencji na Jasnej Górze we wrześniu, spełniły się bardzo szybko. W święto patrona stolicy, błogosławionego Władysława Zgielniowa, 25 września prymas został aresztowany. Wywieziono go z miasta. Podczas ostatniego nabożeństwa wzywał do modlitwy różańcowej, bo anioł Boży wyciąga człowieka z przepaści na różańcu. Prosił też, mówcie za mnie, różaniec. W chwili aresztowania, jak wiemy, niczego nie pozwolił zabrać. Wziął tylko brewiarz i różaniec. Znana jest droga i przystanki internowań od Rywałdu po Komańcze. Była to droga, moi drodzy, modlitwy, której śladem jest wypisana na ścianach droga krzyżowa, o której już wspominaliśmy, w Rywałdzie, w tej celi więziennej, pierwszej. A owocem także tej modlitwy są listy więzienne, listy do kapłanów, nowenna milenijna, a po niej krucjata miłości. Popatrzcie, nie zatworzyły go zewnętrzne warunki. Zastraszanie, szantażowanie. Nie zatworzyły go także zdrady najbliższych. Żył wolą Bożą jak Jezus w Ogrójcu i szedł drogą mistycznych zaślubin. Jak święty Jan na Golgocie spełniał testament z krzyża, oddawał się Matce Jezusa i brał ją do siebie, stając się jej dzieckiem, ale także i dzieckiem dobrego Boga Ojca, którego miłość i opatrzność nigdy nie zwątpił. Pierwszej nocy na obrazie w Rywałdzie powitała go Matka Boża Cygańska z napisem prośbą pociesz strapionych. W Stoczku przez akt oddania w niewolę niepokalanej 8 grudnia odzyskał pełną duchową wolność. Uznał, że cierpienie niesprawiedliwe zadane przyjęte za Kościół ma wielką cenę i wielki sens. W miesiącach maryjnych, jak sam zauważa, w październiku 54 roku jest przeniesiony do Prudnika, a w październiku 55 roku do Komańczy. A więc Matka Boża go prowadziła, miał to wewnętrzne przekonanie. On ją zabrał do siebie, do swojego serca, do swojego życia, ale on także się jej oddał i ona go prowadziła w tajemnicy Kościoła, w Kościele Chrystusowym. Moi drodzy, w każdym miejscu poprawia się prymasa los. W każdym też miejscu robi dokładnie to samo, a więc pisze plan dnia, który jest świadectwem jego wewnętrznego ładu i zatopienia w Bogu przez modlitwę, ale także i przez studium, bo jak pisał, ani jedna chwila nie pozostawała na bezmyślne rozmyślania. Chciał takiego wielkiego, moi drodzy, wewnętrznej dyscypliny, która nie wynikała z jakiegoś, można by tak powiedzieć, udręczenia, tylko wewnętrznej dyscypliny, która była odpowiedzią na miłość Pana Boga. W Komańczy możliwość spotkań z osobami z zewnątrz, w tym z siostrą i z ojcem, stwarzała tylko pozory wolności. Podobnie jak możliwość codziennych spacerów, które przyczyniały się do poprawy zdrowia prymasa. Pogłębiały się nieustannie te duchowe więzy z Matką Bożą. Wędrując po lasach z różańcem, rozważa wizję programu odrodzenia narodu przez nowe przymierze z królową Polski na wzór ślubów króla Kazimierza, bo jedynie ona, jak uczy historia, wbrew wszelkim przeszkodom, może przygotować Kościół i naród na tysiąclecie chrztu Polski. Paulini proszą o napisanie współczesnego tekstu ślubowań. Prymas na początku odmawia, ale przekonany przez panią Marię Okońską, że i święty Paweł pisał z więzienia. 16 maja w uroczystość świętego Andrzeja Boboli, męczeńskiego świadka ślubów króla Jana Kazimierza, przed poranną mszą świętą napisał tekst jasnogórskich ślubów narodu. Ten tekst jest świadectwem prawdziwej, natchnionej łaski i pozostał prawie bez poprawek. W następnych miesiącach pisze dalej komentarze do poszczególnych przyrzeczeń, które czytano podczas nabożeństw majowych. A więc, moi drodzy, też i z modlitwy wypływał ten akt, te czytanki, ale także i z osobistej modlitwy wyrosła kolejna książka Rozmyślania liturgiczne. 26 sierpnia 1956 roku, jak wiemy, na Jasną Górę przybyło ponad 1 000 000 pielgrzymów. Niestety fotel prymasowski był pusty, a na nim tylko wiązanka kwiatów. A on sam w tym czasie składał dobrowolną ofiarę, by królowa otrzymała pełną chwałę. Wymownym symbolem tej ofiary była hostia, którą prymas przesłał do konsekracji z Komańczy. Popatrzcie, jaki to znak, jaki symbol. On modlił się w Komańczy. Ale hostię, którą ofiarował, tak to odczytujemy po latach, to tak jakby ofiarował razem z Chrystusem siebie za wolność Kościoła w Polsce. Był naprawdę w ten czas w naszej ojczyźnie klimat potopu. Najtrudniejsze lata, można by tak powiedzieć, 53-56, w tajemnicy internowania Kościoła, można by tak powiedzieć, było, że internowania prymasa były dla Kościoła w Polsce takim jakby doświadczeniem ogromnej słabości. Tak to się mogło wydawać z zewnątrz, ale w tej słabości objawiała się moc. Zniewolony prymas wyprasza, można by tak powiedzieć, w swojej modlitwie, jakby przyszłość całego narodu. Zawierza ją Panu Bogu i Matce Bożej. A mała grupka ludzi, pani Okońska, jej grupa pań, które towarzyszyły, najbliżsi współpracownicy, z tej małej grupki osób wyrośnie, można by tak powiedzieć, wielkie natchnienie dla przyszłości, rozwoju naszego Kościoła, te wszystkie drogi milenijne, te wszystkie programy duszpasterskie. Bóg zaczynał przygotowywać wielkie dzieła, chociaż oni naprawdę o tym nie wiedzieli. Trwali w ogromnej ciemności. Można by tak powiedzieć, małe ziarenko zasiane, prymas modlący się w Komańczy, mała garstka ludzi wokół niego, wydaje się, że przegrana, potop komunistyczny trwa, nie damy rady, ale Bóg dokonuje wielkich dzieł. On rządzi Kościołem. Moi drodzy, wyjątkowa naprawdę to sprawa. Trzeba naprawdę w tym momencie uwierzyć w moc zawierzenia Panu Bogu i modlitwy. I myślę, że to jest teraz właśnie dla nas, jakby na nasze czasy, wezwanie, żeby przyjrzeć się temu fragmentowi życiorysu prymasa od strony tego, co my nieraz przeżywamy w naszej ojczyźnie, w naszej codzienności. Musimy to uwierzyć, że jako chrześcijanie zjednoczeni z Chrystusem, tak nieraz często powtarzamy też i oddani Matce Bożej, tej naszej nieraz słabości i niemożności może wypłynąć największa moc, moc Boża. Bóg może okazać swoją chwałę, o ile będziemy z Nim zjednoczeni na modlitwie. To z wierności modlitwie wypływa nasze świadectwo, prawdziwe świadectwo i ważny, dobry czyn. Bez zakorzenienia w modlitwie świadek Chrystusa po prostu staje się aktywistą. Odkryli to bardzo szybko uczniowie, prosząc Jezusa, aby nauczył się ich modlić. Kiedyś w jakimś miejscu modlił się, a gdy skończył, któryś z uczniów odezwał się do niego: Panie, naucz nas się modlić, tak jak Jan nauczył swoich uczniów. I w odpowiedzi usłyszeli modlitwę. Modlitwę siedmiu próśb skierowanych do Boga Ojca. A w innym miejscu usłyszeli przypowieść o sędzi i wdowie, aby pouczyć, że zawsze mają się modlić i nigdy nie ustawać. Dlatego, moi drodzy, prawdziwa modlitwa powinna być skupieniem na Bogu. Zgodnie z poleceniem świętego Piotra, całą troskę o siebie złóżcie na Niego, bo Jemu zależy na was. Modlitwa zmienia się w milczenie. Nie jest spoglądaniem na siebie, lecz na Boga. W Jego słowie, mocą Ducha, które jest miłością, dostrzeżemy siebie, swój grzech, swoją miłość własną, których po prostu Bóg przyszedł nas wyzwolić, spełniając sobą prawdziwą miłością to nasze wielkie pragnienie, abyśmy byli zbawieni, byśmy byli szczęśliwi. Ale jedynym szczęściem jest to, że miłość Boża nas wypełniać będzie nasze serca. Inaczej będziemy ciągle niespokojni. Powoli, latami, przez wierność i pokorę, w poznawaniu Chrystusa poznajemy naprawdę siebie. Skoro uznam z wiarą, że On mnie miłuje i wie najlepiej, czego najbardziej potrzebuje, to staje się oczywiste, że na modlitwie chce mi o tym powiedzieć. Moi drodzy, my wiemy o tym, że skupienie, zwłaszcza dla początkujących na modlitwie, jest męczące. Zazwyczaj też trwa krótko. Podobnie jak usiłowanie, by o tym pamiętać i powracać do tematu z modlitwy z uwagą. Ważne jest więc wyciszenie siebie i to, na ile od nas zależy, tego, co na zewnątrz, przygotować tak swoje miejsce, żeby nie było tych zewnętrznych rozproszeń niezależnych, na które mamy jakiś tam wpływ, ale moi drodzy, ta chwila koncentracji, to wzbudzenie intencji, nie stawię się przed Panem Bogiem i podejmę trwanie w Jego obecności, to po prostu najlepszy początek, by wyciszyć wszelkie rozproszenia. Zawierzajmy Panu Bogu siebie nawet i podczas tych trudności. Inną trudnością jest także, związaną z modlitwą, jest brak poczucia, że Bóg nas słucha i odpowiada na moją przed Nim obecność i na moje prośby. A ta pokusa jest odwróceniem istoty modlitwy. To Bóg jest pierwszy. On dotyka głosem łaski, na który ja odpowiadam. Dlatego nie mamy być gadatliwi jak poganie, ale słuchać w ciszy serca, co Bóg mówi. Moi kochani, niekiedy słyszymy takie groźne dla życia duchowego slogany. Modlę się przez cały dzień, co brzmi pięknie, a nawet prawdziwie. Podobnie jak i ten slogan, że praca jest moją modlitwą. W tych stwierdzeniach niestety jest także ukryte niebezpieczeństwo. Ograniczenia modlitwy tylko do wyrażanych treści i spełniania tych treści, a wtedy szybko się okaże, że zgubi ona swoje znaczenie i swoją tożsamość, tą istotę. Dwuznaczne stwierdzenia są podstępne i szybko oszukują, ani się postrzeżemy. jak praca zastąpi modlitwę, a modlitwa, gdy użyteczność uzależnimy od tego, na ile motywuje do czynu, o ile jeszcze będzie, stanie się tylko tłem życia. A przecież każdy z nas chyba się zgodzi, to czujemy. Biedna jest ta modlitwa, podczas której wciąż jesteśmy pochłonięci i skupieni na telefonie, który ma zadzwonić, na niedokończonej rozmowie, albo pracy, którą mamy wykonać, albo i na tym, co nas spotkało, co dotknęło. To jest jakiś jeden z paradoksów modlitwy, że wszystko, co dotyka serce, powinno być w niej obecne, mimo iż Bóg o wszystkim wie lepiej ode mnie, a ja nie powinienem się teraz skupiać na sobie, tylko skupić na Nim. Wyciszyć te wszystkie sprawy i nieść w te sprawy jakby w takiej w ciszy, w milczeniu przed Pana Boga. Czyn ma wyrazić po prostu umieranie sobie, pragnienie tracenia życia dla Boga, wyrażone także i miłością bliźniego. Dlatego droga modlitwy jest spinaniem, które w zależności od współpracy z łaską i Bożym planem wobec mnie zaprowadzi do modlitwy zawierzenia, wyrażonej prośbą najlepiej z Ojcze Nasz do tej identyfikacji z Jezusem i może zamienić się w dar adoracji, który wypełni każdy dzień i pozwoli odkryć, że w niczym to nie pomniejsza naszej życiowej aktywności, a może i nawet w dar pasywnego przebywania w miłości Bożej, tego zjednoczenia z Nim bardziej lub mniej świadomie, w dzień i w nocy, podczas pracy i w wypoczynku, w spotkaniu z drugim człowiekiem i sam na sam z Panem Bogiem. Moi groni, my zmagamy się z tym wezwaniem do modlitwy. Jest wiele podpowiedzi, schematów służących pomocą w modlitwie. Najważniejsze jest zacząć od aktu wiary, że Bóg mnie kocha niezmienną miłością, także takim, jakim jestem w tym konkretnym momencie mojego życia, w którym do Niego przychodzę. Ta chwila dłuższa lub krótsza wymaga aktywności, takiej duchowej, wewnętrznej, moglibyśmy powiedzieć, nie takiej zewnętrznej, pełnej niepokoju. Aktywność, która staje się takim pasywnym oddawaniem Bogu w ufności dziecka. Ufność dziecka wyraża pragnienie ukrycia się w ramionach, przytuleniu do serca Bożego i zamienia się naprawdę w adorację. Trwać przy Bogu, adorować, to zapomnieć o sobie bez słów, albo przez powtarzanie jakiegoś słowa aktem miłości, poddając w ten sposób się woli Bożej. Pan mój, Bóg mój. Ta modlitwa pielgrzyma, którą znamy z literatury duchowej. Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, zmiłuj się nade mną grzesznikiem. Jezu, że Tobie żyję, Tobie umieram. Może być takie słowo, ale zobaczcie, to ma wszystko służyć właśnie takiemu wyciszeniu, takiemu ciągłemu zawierzaniu, zbliżaniu się do Pana Boga. Może ten czas być wypełniony także przypomnieniem osoby czy sceny z lektury Pisma Świętego albo książki o tematyce duchowej. Dzięki tej pomocy można bardziej identyfikować się z Jezusem, a związany z Nim odkrywam, że jest On we mnie obecny, mówi, dotyka, uzdrawia, ale także i daje takie światełko, ukaże, co i jak robić. Na końcu, po dotknięciu łaską, nadchodzi chwila większej aktywności, wyrażona może modlitwą prośby, by to spotkanie zamieniło się w czyn, świadectwo wiary. Po prostu prosimy o pomoc, aby nie zmarnować tej otrzymanej łaski, jakim jest napełnienie Bożą miłością, pewność, że Bóg mnie nie opuści. Popatrzcie, jak prymas na internowaniu musiał chyba w taki sposób przeżywać całą swoją tą drogę. Te 3 lata odosobnienia, 3 lata takiego umierania. I na koniec jeszcze jedna rada. Módl się jak umiesz, a nie próbuj się modlić w sposób, jaki jeszcze nie potrafisz. To jest taka naprawdę wielka pokusa. Bóg sam udzieli wszystkiego we właściwym czasie. Zaufaj Mu, zadbaj tylko o czas. Bo jak uczył prymas, nie ma czego bać się ludzi, gdy się modlą, gdy wierzą i miłują. Trzeba bać się ludzi, gdy przestaną się modlić i nie będą już miłować. Popatrzcie, już taka puenta na końcu. Paradoksalnie można by tak powiedzieć, że to ziarenko zasiane na to internowanie, ten internowany i modlący się prymas, którego tego zjednoczenia z Panem Bogiem widzimy te owoce chociażby w pisanych książkach i to już o tym mówiliśmy, który przygotowuje się potem do wielkiego czynu, gdy zostanie uwolniony. Ten modlący się prymas jakby budzi naród w tym samym czasie, w tych trudnych latach 53-56, także do modlitwy. Za prymasa i za Kościół. Moi drodzy, to była wyjątkowa sprawa. To świadectwo prymasa na internowaniu i ten budzący się naród, który nagle w tych trudnych latach doświadczenia tego potopu zewnętrznego tylko też zaczyna zauważać, że zjednoczenie z Panem Bogiem, ten milionowy tłum na Jasnej Górze w 56 roku podczas uroczystości sierpniowych, że tylko tu w Bogu, na tej budzącej się w naszych sercach modlitwie, wspólnej modlitwie, jako tego świadectwa, można odnaleźć dobrą, szczęśliwą przyszłość dla Kościoła, dla siebie, dla swoich rodzin i dla całej ojczyzny, co się potem naprawdę zamieni w wielki i wspaniały czyn. Myślę, że już tak, że możemy jakby ukazać ten ostatni czyn, jak będzie, jaki będzie, jak modlący się prymas będzie odchodził z tego świata lata w roku 81, a już narodziła się w ten czas, jak pamiętamy, także z modlitwy, zesłania Ducha Świętego, z zawierzenia Panu Bogu, solidarność. Bóg zapłać. Dziękuję.
Bóg zapłać. Księże biskupie, dziękujemy za wygłoszenie katechezy. Katechezy w oczekiwaniu na beatyfikację księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Cykl katechez konferencji na antenie Radia Maryja głosi ksiądz biskup Józef Szamocki z Torunia. Wszystkie katechezy zamieszczamy w wersji dźwiękowej także na portalu internetowym Radia Maryja. W dowolnej chwili zatem można po nie sięgnąć, wysłuchać, powrócić do niektórych treści. Przypomnę nasz adres www.radiomaryja.pl. Zapraszam Państwa do telefonicznego kontaktu z nami. Przypomnę numery telefonów do naszego studia Polska Północna 56 655 2355, Polska Południowa 56 655 2356, telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 oraz 536 600 200 i dwa numery telefonów dla zagranicy 56 655 23 33 i końcówka 66, kierunkowy z Europy 048. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, kogo witam? Dzwoni
Maria ze Szczecina. Takie żywe przypomnienie, ponad 50 lat. Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, był w Szczecinie, ksiądz ogłosił, żeby w Szczecinie wyjechać na krzyżówkę. Staliśmy z pół godziny z dziećmi, choćby jeszcze do przedszkola. Teraz mają już po 60 lat przeszło. I już mieliśmy zrezygnować, bo tak długo ciemno się robiło. Nareszcie jedzie samochód, ale w przeciwnej stronie daleko byliśmy od tego, przez plac. Nareszcie drzwi się uchylają. Ja mówię, uklęknijmy z dziećmi. I Szyma się odsunęła i pobłogosławił nas. Tak zawsze teraz to mi stoi, pytam się dzieci, czy przypominają sobie, jeden mówi, że tak, że przypomina taką chwilę. Tyle chciałam powiedzieć. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Dziękujemy za to świadectwo.
Tak, to są naprawdę świadkowie, którzy dotknęli miłości Pana Boga przez miłość prymasa, przez jego wielkie serce, Ojca Narodu. No.
Proszę dziękuję bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, Ojcze.
Szczęść Boże, kogo
w
witamy?
W ten trudny czas Grażyna z Tarnobrzegu. Ojcze, ja to miałam ogromne szczęście uczestniczyć w zorganizowanym przez księdza Stefana Wyszyńskiego wówczas milenium w Warszawie. Te obchody były dla mnie takim innym, ponieważ w Warszawie byłam u siostry Wiktorii, a to było dla mnie ogromne przeżycie. Tam z parafii Wszystkich Świętych poszliśmy właśnie tam do katedry. W katedrze cudowny głos Stefana Wyszyńskiego, prymasa naszego kochanego. Chyba większość z nas płakała. I potem po tym wspaniałym kazaniu wychodziliśmy, prymas zapowiedział, że wyjdziemy teraz pod kolumnę, wyjdziemy na plac. Jakież mieliśmy zdziwienie przeżyliśmy, kiedy katedra była opleciona kordonem policji, podwójnym kordonem. I nawet ksiądz Jan Flaziński, świętej pamięci, proboszcz tej parafii, mojej koleżanki wujek, mówi do jednego, akurat znajomy, ten milicjant tam był, mówi, panie Janku, co pan robi? A mówi, ja muszę. Ale tego mało było. Myśmy po tej mszy świętej pięknej wyszliśmy wszyscy na plac pod tego i tam nas częstowała ta nasza pod dyktando, ta milicja częstowała nas gazem łodzawiącym. To było straszne przeżycie. Niemniej jednak przepiękne. Dziękuję za te właśnie poranne katechezy, za to ten przekaz, który na pewno wiele młodych ludzi słucha, na pewno jest to takie jakby, no jest to budujące, że pamiętamy, że pragniemy tych naszych świętych szanować, że jesteśmy rozmodleni i że ja jeszcze tak myślę, że tam ksiądz Stefan Wyszyński też czuwa nad nami jak nasz Ojciec Święty i że ta choroba nas ominie. Bądźmy optymistyczni. Pozdrawiam wszystkich prowadzących Ojca, wszystkich słuchających i bądźmy silni.
Tak, dziękujemy.
Nie popadajmy w panikę, módlmy się i czas szybko mija, będzie dobrze.
Bóg zapłać. Z Panem Bogiem, księże biskupie, myślę, że ten aspekt warto podkreślić, to umiłowanie ojczyzny, aspekt, o którym przy każdym naszym spotkaniu mówimy, bo rzeczywiście to był taki naturalny odruch księdza prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego. No i jeszcze w tych trudnych okolicznościach te sceny w tych świadectwach także są przywoływane przez słuchaczy, jak bardzo Kościół katolicki, ludzie wierzący dla reżimu komunistycznego był niewygodny.
Tak, myślę, że prymas wyniósł to z domu rodzinnego, z tradycji, ale także i z tego właśnie, jakby powiedzieć, umiłowania Pana Boga z całym swoim sercem, że Chrystus jest prawdą i jeżeli nasz naród powstał, bo to nam wyjdzie w następnych konferencjach, tylko dlatego, że zaczęła się jego historia od milenium, to prawda byłaby zdrada chrztu, zdrada kościoła, jednocześnie byłaby zdradą narodu. To było bardzo mocne u prymasa i tak w tym duchu on po prostu widział całą naszą historię i całą, nie miał wątpliwości, że nie można tego rozdzielić.
Prosimy bardzo, Radio Maria, halo?
Witam serdecznie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziwica.
Teraz i zawsze, kogo witamy?
Zuza z północnej Polski. Chciałam serdecznie podziękować za to powtórne przypomnienie nam o naszym kardynale. Powiem nieśmiało, że od kilku lat ja modlę się o beatyfikację naszego kardynała Wyszyńskiego i powiem, że do końca dni, póki nie będzie wyniesiony na ołtarzach, będę się modlić, dlatego że wzorem naszego błogosławionego Jerzego Popiełuszki miał być kanonizowany, zło nie śpi, ale to mniejsze. To już na tego chciałam powiedzieć właśnie o tych ciężkich czasach. Ja jako dziecko doświadczałam przyjazdu kardynała Wyszyńskiego do naszej parafii. Było uroczyste, to było od parafii do parafii wiezione na konie, strażacy, no hucznie, to było tak dekoracyjnie. Potem nastąpiły te lata 60. No i proboszcz, który w Dachau, w Oświęcimiu był, oprócz tego, no dwa kościoły miał do obsługi i już ze zdrowiem może tak nie było, no i chętnie przysłano nam młodego, wspaniałego, eleganckiego księdza patriotę, który więcej czasu spędzał między ludźmi, aniżeli w kościele. Tak jak proboszcz odprawiał mszę godzinę czasu.
Pani Zuzanno, już bym prosił do końca wypowiedzi. Bardzo proszę, dobrze?
Ale może
tak, ale nie damy rady całej historii opowiedzieć w takich szczegółach. Bóg tak. Zapłać, dziękuję ślicznie. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco. Księdzu biskupowi dziękuję za tą katechezę przepiękną, cały szereg katechez o kardynale Wyszyńskim, o naszym prymasie. No ja akurat mam na imię Elżbieta, dzwonię spoza granic naszego kraju, z Italii, z Włoch. I chciałabym powiedzieć, dać taką krótką, takie świadectwo, jak postać ojca kardynała Wyszyńskiego wyszła poza granice naszego kraju. Ja w Polsce praktycznie mało interesowałam się tą postacią i bardzo gorąco tego żałuję. Ale tutaj Pan Bóg się upomniał o swoje. I któregoś dnia właśnie mieszkałam poza granicami, spotkałam kapłana, który był bardzo zainteresowany ojcem, naszym kardynałem. Opowiadał rzeczy przecudowne, interesował się jego wiarą, jego uwięzieniem, jego całym życiem, które oddał dla narodu polskiego. I ten kapłan mi przybliżył postać właśnie naszego kardynała. I któregoś dnia poprosił mnie, czy nie moglibyśmy zorganizować takiej pielgrzymki do Polski, ale tylko śladami właśnie tego męczeństwa. I on mi powiedział, że żeby poznać człowieka, trzeba wejść do jego domu, trzeba modlić się tam, gdzie on się modlił, trzeba iść jego ścieżkami, widzieć to, gdzie był, gdzie przebywał, jak był więziony. I właśnie zorganizowaliśmy taką pielgrzymkę. To nie odbyło się jednego razu, ale to było szereg takich pielgrzymek i odwiedziliśmy wszystkie miejsca internowane naszego prymasa. I co się okazało, że w każdym tym miejscu czuliśmy na nowo obecność kardynała Wyszyńskiego. Byliśmy w Stoczku, w Prudniku, byliśmy w Komańczy, byliśmy w Świeszynie, wyszło mi w tej chwili z głowy. ale w każdym razie były to wszystkie cztery miejsca. I tam kardynał Wyszyński już poza uczył nas po prostu poprzez te miejsca modlitwy. Uczył nas miłości, zawierzenia. Pamiętam w Komańczy nawet siostry zakonne przygotowały, widząc naszą modlitwę, nasze takie, ale to była wszystko pomoc kardynała Wyszyńskiego. Przygotowały pokój dla tego proboszcza z Włoch właśnie w pokoju, gdzie mieszkał kardynał Wyszyński. Mógł tam spać, mógł modlić się, mógł przebywać. Pamiętam, jak weszliśmy na taki chórek mały, gdzie bardzo często kardynał Wyszyński modlił się. To było maleńkie pomieszczenie, z którego widział całą świątynię. I tam właśnie też powstały te śluby jasnogórskie. No miałam naprawdę wielką radość, wielkie szczęście właśnie tutaj poznać i rozkochać się w tej niesamowitej postaci. Później będąc tak. Właśnie z Zakopanem.
Ostatnie zdanie, pani Elżbieto.
Tak, no dziękuję serdecznie. No to z tym chciałabym się podzielić, że właśnie będąc w tych miejscach, ta postać kardynała Wyszyńskiego utkwiła mi bardzo głęboko w pamięci i już mamy kupione bilety na beatyfikację, ale czy przyjedziemy, Pan Bóg to musi wszystko potwierdzić w związku z tym, co się dzieje.
Tak, pozdrawiam, mamy
jeszcze gorąco.
Bóg zapłać, Pani Elżbieto, pozdrawiamy wszystkich naszych rodaków we Włoszech. No właśnie, wszyscy liczymy, księże biskupie, że uroczystości beatyfikacyjne odbędą się, że Pan Bóg pozwoli nam przeżywać tą wielką radość we wspólnocie Kościoła. No i jak słyszymy, także nasi rodacy spoza granic ojczyzny wybierają się do Polski na tę uroczystość.
Tak, i to jest naprawdę piękne świadectwo, a zwłaszcza to świadectwo takiego pragnienia dotykania śladów, miejsc, prawda, gdzie prymas był, żył, a zwłaszcza to dostrzeganie jego tajemnicy modlitwy, jego siły, bo tam ona jest. I ja myślę, że tego nam też potrzeba. Tak przypuszczam, że jak będzie ta beatyfikacja, a myślę, że będzie, to w ten czas ludzie na nowo zaczną wędrować po tych miejscach i jeszcze raz przybliżać sobie tę postać.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie i gorąco witam Waszą Ekscelencję, księdza biskupa i Ciebie, Ojcze Piotrze, moi współbracie w kapłaństwie. Dzwonię dlatego, że szczególny dzień Zwiastowania Pańskiego, dzień, w którym przecież czcigodny sługa Boży otrzymał sakrę biskupią na Jasnej Górze. Chcę tylko powiedzieć, bo ksiądz biskup mnie wywołał w jakimś sensie, ponieważ wśród właśnie tych przepięknych dzieł jego pracy jest ten właśnie list trzytomowy do moich kapłanów. Takie właśnie trzy tomy otrzymałem w dniu święceń z jego rąk razem z dokumentem święceń przed tylu laty. Nie zapomnę jego osoby, jego patrzenia na nas jako biskupa, ojca, którego bardzo kochaliśmy i dalej kochamy. I ten właśnie list do moich kapłanów towarzyszy mi po dzień dzisiejszy. Tam znajduję źródło mocy, zachęty do modlitwy i ukochania kapłaństwa nade wszystko. Moje życie było zawsze związane z księdzem kardynałem. Byłem jako kleryk w grupie rodzin. Jeździłem z dziećmi, z młodzieżą na wakacje, które on fundował, przeznaczając konkretną sumę na poszczególne dziecko. Przeważnie były to dzieci z biednych, wielodzietnych rodzin. Potem już jak wstąpiłem do seminarium warszawskiego, pamiętam jego pierwsze spotkanie, kiedy staliśmy w szeregu jako jeszcze nieobłuczeni w spodenkach, a on przechodząc obok mówi: witam Portugalię, czyli nas, kleryków z pierwszego roku. A potem były spotkania w ciągu roku akademickiego, przynajmniej dwa razy, na Boże Narodzenie, na Wielkanoc. I nie zapomnę Dnia Święceń, kiedy jego te piękne niebieskie oczy wpatrywały się w nasze oczy, a potem nam namaszczał dłonie olejem krzyżma, dawał kielich patenę. Myślę, że to wszystko dzisiaj ożywa, bardzo nas umacnia, że to hasło jego życia, Soli Deo, czyli samemu Bogu, właśnie przez Maryję, jest wciąż aktualne i jest dla nas w tych dniach, w tym czasie, ogromną pociechą, żebyśmy potrafili, tak jak on, powiedzieć soli Deo, samemu Bogu, i ten lęk, i to obostrzenie, i to utrudzenie samemu Bogu, z Matką Bożą, którą on kochał, bo ją wybrał jako swoją najlepszą matkę. Chcę jeszcze na koniec powiedzieć, że potem już jako kapłan spotykałem się z księdzem kardynałem bardzo często i w Namiodowej, i w Chruszczówce. Był taki prosty, taki serdeczny, taki po prostu ojcowski. Zawsze błogosławił, zawsze nas do siebie przytulał. Widać było, że kocha swoich kapłanów. Ksiądz biskup, który jest przecież biskupem pielgrzymem i pielgrzymuje, jak wiem, co roku na Jasną Górę, właśnie przejął tą duchowość czcigodnego sługi Stefana kardynała Wyszyńskiego. Niech Bóg błogosławi księdzu biskupowi i niech właśnie ta piękna refleksja, nauka, która głęboko przenika nasze umysły i serce, zaowocuje na ten szczególny dzień, jak ufamy jego beatyfikacji w Warszawie. A tobie, Ojcze Piotrze, moje gorące współczucie postaci ziemskiej mamusi, nasz Matkę Niebieską. Tych dniach, kiedy to przeżywałeś, byłem przy tobie i polecałem Bożemu Miłosierdziu i w modlitwie i we mszy świętej, świętej pamięci Joanny.
Bóg zapłać, Bóg zapłać. Księże biskupie, ksiądz Jacek Bazarnik, Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa.
Ja wiem. Kiedy ksiądz Jacek mówi przed Radio Maryja, to zawsze chwyta za serce. To jest widać, że dziecko kardynała, ojca. Jak w ogóle, jak tak słucham tych wypowiedzi, to są świadectwa, to właściwie człowiek tylko, jakby można powiedzieć, musiałby zamilknąć. Łezka się kręci wokół, prawda, od tych pań, które gdzieś tam mówią o Szczecinie, o Włoszech. To po prostu, prymas jest, żyje, tak nazwijmy to.
Kończymy nasze dzisiejsze pierwsze spotkanie, kolejne dzisiaj wieczorem o 17:10, a na zakończenie prosimy o pasterskie błogosławieństwo, księże biskupie.
Pan z wami.
I z duchem twoim.
Niech imię pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
Niech was błogosławi wszechmogący Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
Amen. Bóg zapłać. Dziękuję ślicznie. Katechezy w oczekiwaniu na beatyfikację księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego na antenie Radia Maryja głosi ksiądz biskup Józef Szamocki z Torunia. Tytuł cyklu Katechez łamany jak chleb, abyśmy byli jedno. Wszystkie katechezy zamieszczamy na portalu internetowym Radia Maryja. Sięgnijmy po nie. Teraz mamy trochę więcej czasu. Może właśnie ten czas jest nam dany również i po to, abyśmy potrafili spotkać się z Panem Bogiem w obecności księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego.